z redaktorem Tomaszem Sakiewiczem tuż po zakończeniu 12 zjazdu klubów Gazety Polskiej, który odbył się w Spale koło Tomaszowa Mazowieckiego. Rozmawiam na temat, który bardzo mnie zainteresował w dzisiejszym wystąpieniu pana redaktora, kiedy powiedział pan, których mediów nie należy czytać w Polsce. Szeroko przedstawił pan historię Gazety Warszawskiej. Jest raczej takim tworem, można powiedzieć, zatrudnionym.
To jest dla mnie głos ambasady rosyjskiej, choć nie twierdzę, że oni są agentami rosyjskimi. Natomiast rzeczywiście to, co robią, doskonale wpisuje się w politykę Rosji, która polega teraz na tym, żeby tworzyć własną frakcję w obozie patriotycznym. I tworzą ją w bardzo sprytny sposób, wykorzystując resentymenty antyukraińskie czy antyżydowskie, bo i oskarżając tych, którzy w tej sprawie próbują się zachować mądrze i normalnie, czyli oczywiście trzeba mówić o wojnie, trzeba mówić o zbrodniach ukraińskich, czy zbrodniach UPA, tak, bo większość Ukraińców się nie utożsamia z tym, co się stało. Ale to nie oznacza, żebyśmy wpychali Ukrainę w ręce Rosjan, bo to jest całkowicie sprzeczne z naszym interesem narodowym. Oni tymczasem, wałkując ten temat, podgrzewając, no też korzystając z błędów ewidentnych ukraińskich, którzy też dają się przez rosyjskie służby rozgrywać, no próbują budować po prawej stronie swoją pozycję i swoją frakcję. Na początku myślałem, że to chodzi tylko o odcięcie Ukrainy od pomocy, ale dzisiaj mi się wydaje, że te resentymenty mają służyć przede wszystkim budowie frakcji rosyjskiej, tak zwanego imperatywu targowickiego, czyli w oparciu o nawiązywanie do tradycyjnych wartości budowanie lojalności wobec Moskwy. Ona oczywiście będzie wielostopniowa, tak, bo na początku chodzi o rozbicie środowisk prawicowych, oderwanie ich od Zachodu, od NATO, od Ameryki, a w drugim stopniu będzie już przyporządkowanie ich rosyjskim siłom politycznym. Kolejnym to już użycie ich jako lobby czy agentury rosyjskiej, ale to już dalszy etap. Znamy to z historii po prostu, tak skończyło się to rozbiorami Polski. Trzeba o tym pamiętać, że Targowica to nie był pomysł lewaków. To była właśnie środowiska prawicowe, konserwatywnych, szerzone i dzisiaj Rosjanie te środowiska próbują wszystkim penetrować. Sam fakt, że osoby powiązane z WSI tworzą Gazetę Warszawską. Pisze tam Jan Piński, prawa ręka Romana Giertycha. Pisze Grzegorz Jakubowski, wychowanek Tomasza Lisa. Powinien już budzić wszystkie dzwonki. No, bardzo trudno jest sięgnąć po egzemplarze choćby sprzed 2 lat Gazety Warszawskiej. Ona jest ukrywana przed opinią publiczną, bo ona wściekle antypisowska, atakowa Kaczyńskiego, Macierewicza. Dzisiaj próbują schować to i udawać, że tego nie było. Mają też ogromne wsparcie finansowe i to widać, że ja tam widzę duże pieniądze.
Cały czas słyszy się o tej agenturze rosyjskiej. No dobrze, a co z agenturą niemiecką, czy izraelską w Polsce?
No jeżeli chodzi o niemiecką, no to myślę, że to nie agentura jest groźna, ile ich lobby różne, szczególnie w mediach. W mediach, w biznesie, w świecie politycznym. Zakres ludzi, którzy powiązali swoje interesy czy swój życiorys polityczny z państwem niemieckim czy z różnymi grupami biznesowo-politycznymi w Niemczech jest dużo większy niż agentury. To jest myślę 1 do 100 nawet. I nie trzeba agenta, żeby dziennikarz pisał korzystnie dla rządu niemieckiego w momencie, kiedy bierze z tej redakcji z niemieckim kapitałem pieniądze. On nie musi być żadnym agentem, on po prostu chce tam pracować, to musi robić, co mu każą. Nie jest tak wszędzie, bo to też trzeba zobaczyć, że są redakcje również z niemieckim kapitałem, które zachowują niezależność, dziennikarze zachowują się porządnie. No ale przykład Springera jest przykładem drastycznym. No jeszcze ten wydawca, który poucza de facto, że mają walczyć z rządem polskim na rzecz koncepcji europejskiej, demonstrowany obecnie przez Berlin, tak? Czyli mają podporządkować przynajmniej w jednej sprawie swoje poglądy, swoją pracę Berlinowi. No to już jest daleko idące.
To mógłby pan powiedzieć mieszkańcom Polski powiatowej czy Polski gminnej, którzy, proszę mi wierzyć, ale w dużej części nie wiedzą o tym, że są takie media jak Portal Niezależna czy Gazeta Polska. Być może gdzieś tam słyszeli, ale niekoniecznie kojarzy im się to pozytywnie. Dlaczego? A dlatego, że w TVN-ie czy w Telewizji Polskiej wcześniej mówiono źle albo z kpiną o pańskim wydawnictwie. Od wielu lat jest ogromny chaos informacyjny. Ludzie nie wiedzą, co jest prawdą, co jest fałszem. Oglądają wiadomości w Polsacie, te największe stacje i widzą tam inną Polskę, oglądają wiadomości w TVN-ie, widzą tam zupełnie inną Polskę i oglądają telewizję polską w tej chwili prowadzoną przez Jacka Kurskiego i tu już zupełnie nie wiedzą, jaka jest to Polska. Gdzie tkwi błąd? Co jest według Pana najważniejsze w przekazie informacyjnym? Czy bliskie związki z władzą, z politykami, czy jednak trzymanie się na odległość, popieranie w tych kwestiach, które nam odpowiadają i które są dobre dla polityki danego kraju?
Nic nie zwolni ani czytelnika, ani dziennikarza z myślenia. I mamy obowiązek kierować się sumieniem i rozumem. A to oznacza w różnych przypadkach bardzo różne rzeczy. Moje poparcie dla PiS-u nie wynika z tego, że uważam tę partię za idealną, ani dlatego, że PiS mi płaci. Uważam, że sam zapłaciłem ogromną cenę, dlatego że popierałem ich w trudnych czasach. A dzisiaj, delikatnie mówiąc, patrząc na przykład na reklamy, nie jesteśmy dobrze traktowani. Ale moje poparcie wynika z tego, że to jest w tej chwili jedyne ugrupowanie, które może dokonać zmian w Polsce. I jak próbują skręcać, to my to krytykujemy. Oni tego nie lubią oczywiście, ale my to krytykujemy. Ja dlatego nie reaguję histerycznie na każdy błąd PiS-u, tylko jak widzę, że brną w tym, także nie potrafią poprawić. Jest kilka zjawisk patologicznych, które zaczynam coraz głośniej wytykać, ale nie da się ukryć tego, że ten kraj idzie w tej chwili w dobrym kierunku. I wszystko na to wskazuje. To już nie tylko są hasła. Tak? Już są konkretne działania i konkretne wyniki przede wszystkim. Tak? Gospodarka jest w stanie rewelacyjnym. Nie była od 1989 roku w tak dobrej sytuacji jak obecnie. I oby tylko to likwidacja biedy w Polsce. Tak? Przy uzdrowieniu gospodarki nad finansów mamy likwidację biedy. To są wszystko ewidentne sukcesy. I nawet gdyby taki PiS jak jest, który mnie czasem uwiera, denerwuje, miał cały czas rządzić i robić tylko to, co robi w tej chwili, to i tak nie ma żadnej alternatywy wyobrażalnie lepszej dla Polski. Polityka zagraniczna, chociaż tam bardzo słabo zmieniano dyplomatów, naprawdę dużo błędów tutaj popełniono, ale idzie naprawdę w dobrym kierunku. To znaczy my w tej chwili, budując struktury środkowe europejskie pod patronatem Stanów Zjednoczonych, tworzymy alternatywę dla Europy, ale alternatywę niewrogą. Tak? Taką, która pokazuje, że jest tu siła zdolna do współpracy, a jednocześnie ma inne zdanie.
Wspomniał Pan wcześniej nazwisko Romana Giertycha. Przeciętnemu Polakowi Giertych kojarzy się, przypomina się z organizacją chrześcijańską, która tworzyła swojego czasu koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. W ostatnich dniach bardzo często pokazywany w mediach był Władysław Frasyniuk. Zarówno pan redaktor, jak i ja jesteśmy tą generacją, która stoi w pewnym rozkroku między socjalizmem, w którym dorastaliśmy, a Polską uwolnioną, może nie do końca wolną, ale po tych przemianach 89 roku. I nagle okazuje się, że ci ludzie, którym wierzyliśmy, mając lat, nie wiem, 15, 17, 20, 30, czas płynie, a oni stali się innymi ludźmi. Jaki to jest proces? Dlaczego tak się dzieje?
W przypadku Romana Giertycha tak nie jest. Po pierwsze, on jest młodszy ode mnie, więc po drugie, to nigdy nie była formacja, z którą ja się utożsamiałem. Ja byłem w ZHN-ie przez chwilę, jak w 89 roku, dlatego, że przyjaźniłem się z Antonim Macierewiczem jako młody polityk, można powiedzieć, dał mnie wciągnąć, ale powiem stwierdzenie, że polityka jest nie dla mnie. Też ZHN mi się przestał podobać bardzo szybko, bo już w 1991 roku się wypisałem z niego. Potem żadnej partii nigdy się nie zapisałem. Natomiast wtedy tworzenie partii politycznych uważaliśmy za coś naturalnego, niezbędnego dla Polski, żeby wykrystalizować scenę polityczną. I pewnie na tamtym etapie ta partia się przydała. Tyle tylko, że tak jak zwykle, kiedy ludzie się nie znają, są przypadkowi, naprawdę naciągnęło tam mnóstwo różnych niepotrzebnych postaci. To ostatecznie zdecydowało upadku ZHN-u. Natomiast Roman Giertych jest, jego rodzina nawołuje się do tradycji narodowych, ale tych najgorszych, to znaczy prorosyjskich, sceptycznych wobec Zachodu. Sam Dmowski oczywiście był prorosyjski, ale trzeba też pamiętać, że on działał w zaborze rosyjskim, budując tradycję nie insurekcyjną, tylko taką opartą o wolne kroki, o odbudowę tożsamości narodowej. On musiał współpracować z Rosjanami. Tylko że my jesteśmy dzisiaj w innej sytuacji. No, na powracanie do czegoś, co było w momencie, kiedy Polska nie istniała i trzeba było współpracować z jednym zabawcą, żeby walczyć z drugim, jest bez sensu. No, dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj nie musimy, nie mamy zabawców, nie musimy podlegać nikomu. Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi ma zupełnie inny charakter, ma charakter zdroworozsądkowy.
Porozmawiajmy jeszcze o ludziach, bo to są mimo wszystko jakieś konkrety. Z ogromnym niesmakiem oglądam, właściwie nie oglądam, no ale trafiam gdzieś w ucho komentarze byłego premiera Marcinkiewicza. Z ogromnym niesmakiem trafiają mi do ucha komentarze Ludwika Dorna. Przecież to byli ludzie ideowi.
No, czasem rozejście się, tak, bo jak ktoś był tak blisko, to pewnie żal jest dużo większy. On był strasznie blisko, zna różne słabości, zna różne tajemnice tych ludzi i stracił dystans. Tak. Jego oceny polityczne wynikają z własnych emocji, a nie z realnej oceny sytuacji. Upadek Ludwika Dorna oceniam jako taki rodzaj żalu zawiedzionego przyjaciela. Tak. W przypadku Marcinkiewicza to problem jest zupełnie inny. Ja go tak dobrze nie znałem jak Dorna, bo Dorna się z czasu konspiracji pamiętałem. Natomiast mi się wydaje, że to jest problem przez intelektualny. Znaczy, że człowieka niepoważnie intelektualnego wzięto do funkcji, które go zdecydowanie przerastały. Kiedy go zdjęto, to sobie z tym nie poradził. Rzeczywiście on pierwsze miesiące rządów PiS-u w znacznej mierze zmarnował. Nie miał łatwo. To rzecz, że był w koalicji z Leperem, z Giertychem, to było bardzo trudne. On był zresztą wymyślony na rzecz zupełnie innej koalicji, Platformy i PiS-u, ponieważ on był i tak już jedną nogą w Platformie i w tym środowisku, to do PiS-u się nadawał. No ale była koalicja z Leperem i z Giertychem, więc już nawet nie pasował politycznie do tego. Siłą rozpędu był przez te parę miesięcy premierem, ale to rzeczywiście czasem przypadek w polityce decyduje więcej niż chłodna kalkulacja i on jest takim przypadkiem.
Kwaśniewski, były prezydent. Jego częsta obecność w mediach i jego wypowiedzi na temat polityki zagranicznej też chyba nie bardzo pasują do tych czasów. Wydaje mi się, że niektórzy politycy, właśnie tak jak pan powiedział, mają żal, czują się jak ta zostawiona żona czy zostawiony partner. Trochę bez środków do życia, trochę bez wsparcia medialnego, więc za wszelką cenę usiłują nadal kierować jako teraz komentatorzy, specjaliści.
No, przypadek Aleksandra Kwaśniewskiego to jest przypadek takiej kwintesencji elit III Rzeczpospolitej. Gdyby chcieli szukać wzorca tych elit, to myślę, że Kwaśniewski byłby wręcz idealny. Człowiek, który się wywodzi z obozu komunistycznego, ale w ten komunizm nie wierzył. No, widać było, że na nim się kasa liczyła. Ci, którzy go w młodości znali, to był człowiek, który wyłącznie pieniędzy poszukiwał, kariery pieniędzy. I pewnie odetchnął, kiedy komunizm zaczął upadać, bo nagle poczuł większe możliwości. Ale gdyby komunizm istniał, to byłby bardzo dobrym, liberalnym pierwszym sekretarzem partii i dochrapałby się takiej funkcji, bo on ma duże zdolności, takie właśnie pięcia się po drabinie. Generalnie człowiek, który każdemu poda rękę, z każdym jest za pan brat. On pokazał, że w polityce najważniejszy jest PR, czyli doprowadził politykę do stanu kompletnej bezideowości. Ale przyniosło to sukces, tak, jemu osobisty sukces. Donald Tusk jest tylko mutacją Kwaśniewskiego.
Tym produktem.
Tak, tak, bo przyjrzał się karierze Kwaśniewskiego i poszedł tym samym tropem. Że w zasadzie nie jest ważne, komu się służy, że ważne, ile się z tego ma i jak dzięki temu pójść do góry. Tusk, który na początku był pod tym względem dużo mniej zdolny, teraz nabrał takich cech właśnie Kwaśniewskiego. On idzie wyżej, tylko nie popełnił też błędu Kwaśniewskiego, to znaczy zabezpieczył sobie za granicą wpływy. Kwaśniewski tak naprawdę po zakończonej kadencji prezydenckiej nagle przestał mieć możliwości, bo nie miał lobby, które by go wypchnęło wyżej za granicę. A Tusk zrobił wszystko, żeby Berlin był z niego zadowolony. Dzisiaj Angela Merkel jest gwarantem jego kariery. Mówimy tak naprawdę o czymś mocno obrzydliwym, ale oceniając to na zimno, no to Tusk w tym sensie okazał się uczniem lepszym niż Kwaśniewski. To znaczy kogoś mało zdolnego, który nie potrafił zebrać kilku procent poparcia, nagle nauczył się budowania popularności. Zresztą trwało to długo, bo w 2005 roku przegrał przez kretesem z Lechem Kaczyńskim. A poza tym nauczył się budowania wpływów za granicą i to swoich własnych, tak? Tylko od Kwaśniewskiego wziął najważniejszy warunek, to znaczy nie może być żadnych wartości. Tak, to musi, znaczy, jeżeli chce się bezwzględnie budować swoją karierę, trzeba odrzucić cały system wartości. Jeżeli Tusk nie zostanie rozliczony z tego wszystkiego, za co odpowiada Zafer ze Smoleńska i wielu innych rzeczy, to będzie to straszliwie fatalny przykład dla młodych ludzi, że po prostu można być świnią. Ja Tuska uważam za człowieka dużo bardziej zdemoralizowanego niż Kwaśniewskiego. Bo Kwaśniewski nie miał szansy poznania lepszej rzeczywistości. On się wywodził ze środowisk komunistycznych. Można powiedzieć, że jego liberalizm świadczył o pewnym pragmatyzmie intelektualnym. Natomiast Tusk no, miał doświadczenie przecież z opozycji. Spotykał się z ludźmi, którzy naprawdę byli wartościowymi ludźmi. A on tych wszystkich ludzi postanowił oszukać. No i to mu się udało. Wykorzystał ich i oszukał.
Frasyniuk, teraz popularne nazwisko.
Mi się wydaje, że to jest choroba wielu byłych opozycjonistów, którzy byli w opozycji bożyszczami i zbudowali legendę, a tak naprawdę potem nie potrafili zagospodarować tego. I dochodzą do wniosku, że trzeba być może wrócić do swojej własnej legendy, tylko no, robi to niezdrowo, no bo... Jakkolwiek by jego motywacje nie oceniać w latach 80., one służyły Polsce, a dzisiaj tej Polsce szkodzą. Nawet metody być może będzie używał podobne, tylko że cel jest odwrotny. Dzisiaj gra na siebie. Tak? Frasyniuk chce odbudować swoją karierę w taki sposób. Nie sądzę, żeby mu się udało, bo akurat elektorat, do którego chce trafić, bardzo sceptyczny wobec tego typu metod. Oni nie są w stanie z elektoratu Platformy, który kocha święty spokój i pieniądze, zrobić fajterów. No, część pewnej grupy tak, ale to oni byli przez 8 lat uczeni czegoś innego, że to my jesteśmy agresywni, radykalni, a teraz chcą być tacy sami. No to polegną. Znaczy, to jest droga donikąd.
Wałęsa.
Z Wałęsą jest największy problem, bo to jest chyba najbardziej zakłamany wątek historii Polski. Znaczy postać stworzona od początku do końca i stworzona nie tylko dla nas, ale również dla samego siebie. To znaczy poziom chyba samooszukiwania się w jego mózgu jest tak ogromny, że nawet trudno mu zarzucić kłamstwo, bo on pewnie wierzy w to, co mówi. On już zupełnie, przepraszam, odjechał. To jest tak, że zakochanie się w sobie, taka wiara w to, że to ja obaliłem komunizm. On tylko już wobec siebie teraz to próbuje budować, bo ja myślę, że na jego najbliższe otoczenie, jego koledzy, którzy go używają jako jakiegoś symbolu, już nie wierzą w to, co on mówi. Znaczy, pytanie tylko, jak było źle. Pytanie, czy on został zwerbowany tylko w roku 70 i skończył przed 76, czy w 76 roku, kiedy się zgłasza do opozycji, do Wolnych Związków Zawodowych, w 77 bodajże, czy nie jest to po prostu kontynuacja tylko działalności agenturalnej. Dlaczego znalazł się na strajku w stoczni? Dlaczego chciał zgasić ten strajk? Dlaczego był przeciwny powstaniu Ogólnopolskiego Związku? Tak? To są wszystko pytania, no, które jeżą włosy na głowie, ale mogą spowodować, że Wałęsę trzeba będzie potraktować bardzo poważnie, tyle tylko nie jako lidera Solidarności, tylko jako niezwykle ważnego pionka w całym tym rozdaniu obozu sowieckiego. On był potrzebny do jakiejś potężnej rozgrywki w samym obozie.
Tadeusz Morawiecki powiedział przedwczoraj, że ekonomiści europejscy nazwali model gospodarki solidarnościowej, którą rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadza, jako pewne nowum, model, którego jeszcze nie było.
Ja o to pytałem Morawieckiego parę miesięcy temu, jak by nazwać tą rewolucję, bo ona nie odbywa się tylko w Polsce, ona się też odbywa na Węgrzech, w mniejszym stopniu w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. Ona ma swoje konotacje polityczne i społeczne, ale też bardzo silnie ekonomiczne. I on to określił jako rewolucja Solidarności, czy nowa rewolucja Solidarności. Dlaczego? Bo wraca się do idei solidaryzmu społecznego, gdzie nie pozostawia się słabszych ludzi, tylko daje się im szansę, pomaga się im wstać, po pierwsze doceniając ich godność jako ludzi, ale też wykorzystując możliwości, które w nich tkwią, a które przez biedę zablokowanie szans na pracę, to jest zablokowane. Czyli podaje się wędkę, ale w sposób bardzo humanitarny, taki, którym na wielu etapach podtrzymuje się tego człowieka i wyprowadza z sytuacji, w której się znalazł. Jeżeli wszystkie w tej chwili analizy gospodarcze pokazują, że dzietność jest istotnym elementem rozwoju gospodarczego, to program 500+ nie jest programem socjalnym, tylko jest programem inwestycyjnym. Czyli dostrzeżono i wreszcie wyciągnięto wnioski z tego, że największym kapitałem każdej gospodarki jest człowiek.
Ale przyzna pan, że zajęło to Prawu i Sprawiedliwości 10 lat. Ja pamiętam w 2007 roku, w lipcu, kiedy zaczynał się ten światowy, globalny sygnał, który wygenerowała giełda. Kryzys, o którym zaczęto mówić oficjalnie w Polsce, to był rok 2008. Natomiast giełda już generowała te sygnały w lipcu 2007. Ale w 2007, pamiętam, pisałem taki felieton i pisałem o demografii, gdzie fakt, że był to rząd chaotyczny w 2007 roku, taki rząd tymczasowy, ale w ogóle w środowisku Prawa i Sprawiedliwości pojęcie demografii nie istniało. A to właśnie wtedy ludzie zaczęli masowo wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii i tak dalej.
Wyjazdy się wiązały z otworzeniem granic i legalną pracą w Unii Europejskiej, ale oczywiście już trzeba było wtedy z tym zacząć walczyć. Natomiast też trzeba pamiętać, że objęcie władzy przez PiS zaskoczyło również PiS. Oni myśleli, że będą rządzić razem z Platformą i musieli się pogodzić z jakimś dużą dozą liberalizmu w gospodarce, żeby móc przeprowadzić zmiany polityczne, które wtedy wydawały się ważniejsze dla bezpieczeństwa Polski. Częściowo przeprowadzono, rozwiązano WSI, wprowadzono CBA i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten brak zdolności koalicyjnej, rozpad większości sejmowej, 3 partie w jednym rządzie, to wszystko powodowało, że wielkich projektów nie dało się realizować. Natomiast w momencie, kiedy okazało się, że PiS może rządzić samodzielnie, że tak naprawdę może zdecydować, o czym zechce, tak, i przeprowadzi to, takie projekty jak projekty demograficzne, które są na lata, już można było zaprojektować. Pytanie tylko, jak to zabetonować, żeby te zmiany były nieodwracalne. Bo założę się, że bez na to, co dzisiaj mówi Platforma, jak dojdzie do władzy, to program 500+ zostanie cofnięty. Ja jestem o tym głęboko przekonany, bo te pieniądze trzeba będzie zarobić. A Platforma tego po pierwsze nie potrafi, a po drugie będzie chciała je wyprowadzać w inny sposób.
Panie redaktorze, ostatnie pytanie. Czy Prawo i Sprawiedliwość według pana oceny jest partią prawicową?
Ono spełnia chyba najbardziej kryteria partii chadeckiej, tak? Tylko że chadecki nowego typu. Bo typowe partie chadeckie były w latach 70., 60., potem przeżyły swój kryzys. Natomiast odwołuje się w jakiejś mierze do myśli do nauki społecznej Kościoła. W jakiejś, tak? I chyba najbliższa jest mu ta nauka. W jakiejś mierze do polskiej tradycji, która jest tradycją konserwatywną, ale nie okrutną wobec poddanych. Tak? Czyli dostrzeganie losu zwykłego człowieka zawsze tkwiło w Polakach i w polskiej tradycji. No i w tym, że państwo jest wielką wartością. Kiedy traciliśmy to państwo, to traciliśmy tak strasznie dużo, również jako naród, jako zwykli ludzie, że o to państwo po prostu trzeba dbać. I w tym sensie PiS jest połączeniem partii, typowej partii chadeckiej z państwem tradycji patriotycznej.
Z redaktorem Tomaszem Sakiewiczem, redaktorem Gazety Polskiej, rozmawiał Mariusz Baryła. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.